Radio Kraków Kultura. Nie da się ukryć, mili państwo. Radio Kraków Kultura dziś wciąż trwa. Jeszcze 50 minut audycji przed nami, a mam nadzieję, że sporą część tego czasu wypełni nam rozmowa z Anną Franik. Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Anna Franik, z jednej strony dyrektor artystyczna festiwalu Muzyka Zaklęta w Drewnie, z drugiej strony inicjatorka swojego własnego przedsięwzięcia, które ma uroczą nazwę Mam Pole, bo rzeczywiście tak to wygląda. Na czym ono polega i o blaskach i cieniach, powiedziałbym, własnych oddolnych inicjatyw porozmawiamy z Anią za chwilę, ale najpierw chciałbym cię zagadnąć o to, po co w ogóle Muzyka Zaklęta w Drewnie? Jaki sens ma ten festiwal?
No, Muzyka Zaklęta w Drewnie w ubiegłym roku obchodziła swoją jubileuszową edycję. Odbyła się 15. edycja tego wydarzenia, także...
Kawał czasu.
Kawał czasu też, jak na to patrzę. Ja zajmuję się Muzyką Zaklętą w Drewnie od 5. edycji, czyli jak skończyła się 4., to wtedy wkroczyłam do Małopolskiej Organizacji Turystycznej, świeżo kończąc studia, zajęłam się tym festiwalem. I no, tak patrząc z perspektywy czasu, jest to rzeczywiście niesamowite wrażenie, jak mogę zobaczyć, jak to w kolejnych latach wyglądało, przede wszystkim jak to się rozwijało i jak zmieniało to też swoją formę, ale też właśnie jak ta muzyka zaczęła być autonomiczna, to znaczy festiwal Muzyka Zaklęta w Drewnie, ponieważ początki tego festiwalu, w ogóle cały festiwal oczywiście jest nierozerwalnie złączony ze szlakiem architektury drewnianej w Małopolsce. Jest to bardzo ciekawy szlak, na którym jest ponad 250 obiektów, z czego aż 8 świątyń wpisanych jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Przepraszam, ci wejdę słowo. Ile z tych 250 udało wam się wykorzystać podczas muzyki Zaklętej w Drewnie?
No, myślę, że może być koło setki, może nie cała setka, dlatego, że część koncertów powtarzamy w różnych obiektach, szczególnie w obiektach UNESCO. No i właśnie na początku przede wszystkim chodziło o to, aby pokazać to wyjątkowe dziedzictwo kulturowe regionu, żeby przyciągnąć do różnych części Małopolski. Stąd jeździliśmy na północ od Krakowa, na zachód, na wschód, na południe. W różnych częściach regionu różne zabytki i zarówno sakralne, jak kościoły i cerkwie, bo tego jest na szlaku architektury drewnianej najwięcej, ale też zabytki świeckie, takie jak skanseny, dwory, drewniana zabudowa. I na początku, 15 lat temu, pomysł był taki, aby tą muzyką właśnie przyciągnąć ludzi, pokazać im dziedzictwo, zarówno osobom, które przyjeżdżają do Małopolski turystycznie, ale także mieszkańcom regionu, którzy niejednokrotnie mieszkają w niedalekich odległościach od tych zabytków, ale zupełnie ich nie znają i nawet nie mają świadomości ich istnienia. Natomiast w ciągu kolejnych lat, myślę, że tak jak ja to odczuwam, to gdzieś koło 10. edycji ja miałam takie poczucie, że promocja regionu oczywiście, promocja zabytków architektury drewnianej jak najbardziej, natomiast, że to już jest taki, ten festiwal jest autonomicznym tworem i że on też już musi mieć pewnego rodzaju zabezpieczenia, już innych partnerów, bo zauważmy, że na przykład wchodząc do nowego obiektu, gdzie nie znamy proboszcza, nie znamy zarządców, nie mamy jeszcze kontaktów z gminą jakichś rozwiniętych. Nie wiemy tak dokładnie, co nas czeka, tak naprawdę. I zdarzały się rzeczywiście różne przypadki. Często było ogromne wsparcie, bardzo fajna pomoc, świetna współpraca, a czasami były spore trudności. I przy 10. edycji festiwalu pomyślałam, że to już jest taki czas, żeby zabezpieczyć dobrze tą muzykę, żeby tutaj nie było takich sytuacji, że mamy niedogranych partnerów, że coś jest nie w porządku. I wtedy zaczęliśmy też częściej wracać do miejsc, które już były sprawdzone, no i szczególnie tych obiektów wpisanych na listę UNESCO.
Wobec tego co teraz? Najpierw muzyka, czy najpierw architektura?
Trudne pytanie. Myślę, że się to łączy. Dla mnie troszeczkę ta muzyka jest bardziej, prawda, bliżej mnie.
No natomiast, przyznaj się.
Ale naprawdę tylko troszeczkę, dlatego że ja uwielbiam też architekturę. Fascynuje mnie od zawsze różnego rodzaju architektura, dlatego cieszę się ogromnie, że mieszkam w Krakowie, bo jest to piękne miasto. Natomiast jak sobie teraz myślę, po tych 11 latach organizacji festiwalu, jak idę na przykład do jakiegoś miejsca, domu kultury, które ma białe ściany, kilka krzeseł i po prostu scenę, To jest ogromny kontrast do tego, co można doświadczyć przy muzyce zaklętej w drewnie, bo to właśnie jest doświadczanie tego, że ta muzyka rozbrzmiewa w obiektach zabytkowych, gdzie mamy niesamowite polichromie. Gdzie na przykład na ścianach są sceny różnego rodzaju, z różnych okresów, z różnych stylów malowidła, które prezentują jakieś historie, prawda? Na przykład jeśli mówimy o zabytkach sakralnych, na przykład kościołach, no to mamy tą Biblię Pauperu, prawda? Mamy obrazem opowiedzianą historię, więc to naprawdę robi takie wrażenia czasem filmowe, te kadry różne, a jeszcze jak muzyka tak nastraja do przemyśleń, no to jest dodatkowa wartość, której myślę, że czasem możemy nie uzyskać w innych miejscach.
To jest jeden z tych niewielu przypadków, kiedy idziemy na koncert i tak naprawdę kręcimy głową dookoła, a nie skupiamy się tylko i wyłącznie na scenie.
Tak myślę, że dobrze, jakbyśmy jeszcze potrafili właśnie zauważyć to, co się dzieje wokoło nas, co też potęguje ten nastrój. Są takie obiekty, szczególnie właśnie te z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, gdzie mam wrażenie, że jakbym chciała rzeczywiście dobrze poznać obiekt, to powinnam co najmniej kilka godzin tam posiedzieć i po prostu każde jedno przedstawienie można rozbierać na bardzo wiele różnych szczegółów i detali i zastanawiać się też nad symboliką, no bo jednak te miejsca są mocno symboliczne. Ale na przykład też fantastyczne wrażenie robią skanseny, dwory, drewniana zabudowa, czyli to świeckie dziedzictwo nasze kulturowe. Nierzadko te koncerty muzyki zaklętej w drewnie robiliśmy w skansenie w Wygiełzowie, w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym. I myślę, że to też jest bardzo fajne, kiedy możemy przyjechać na koncert i też poznać ten zabytek, poznać kulturę regionu. Na przykład w skansenie w Wygiełzowie jest kilkanaście chat, jest też kościół drewniany, więc możemy sobie między tymi chatami chodzić, możemy sobie zrobić piknik, wziąć koc, poleżeć, odpocząć, coś zjeść, no i też posłuchać właśnie muzyki.
Rozumiem, że czas temu sprzyja, bo muzyka zaklęta w drewnie jest zwykle o takiej porze roku, która zdecydowanie pozwala na to, żeby wypaść za miasto, jeżeli w takim mieszkamy, albo po prostu ruszyć się z domu i spędzić trochę czasu choćby właśnie w skansenie. Skoro wymieniłaś Wygiełzów, to nie mogę cię wypuścić bez prośby o to, żebyś wskazała kilka jakoś szczególnie tobie bliskich obiektów, w których odbywa się festiwal. Tak, żebyśmy nie teoretyzowali tylko, ale też sprowadzili to do trochę parteru i praktyki.
Mm-hmm. No tych miejsc na pewno jest sporo. W pierwszej kolejności przychodzi mi do głowy kościół w Binarowej koło Biecza na terenie gminy Biecz. Piękne miejsce, piękne wyposażenie, piękne polichromie, wspaniała atmosfera. Bardzo różne koncerty też tam robiłam i to mi się też podoba, że na początku muzyki zaklętej w drewnie raczej była to, te koncerty to był program bardziej klasyczny, muzyka dawna, później stopniowo z każdym rokiem zaczęłam wprowadzać różne nowe brzmienia i na przykład często zarządcy czy proboszczowie tych obiektów też nie do końca byli pewni, jak to będzie wyglądało, jaki będzie odbiór, szczególnie właśnie społeczeństwa, społeczności lokalnej, która użytkuje ten kościół na przykład w celach religijnych. No i tutaj były takie różne próby, prawda, co możemy zrobić, żeby nie zaburzyć tej świętości, a z drugiej strony, żeby też pewne schematy przełamywać. No i na przykład kościół w Binarowej, gdzie jest też fantastyczny proboszcz, jest taki, że można było tam dużo ciekawej muzyki wprowadzać i myślę, że to jest też bardzo dobrze, dlatego że te zabytki zwracają na siebie uwagę różnych ludzi, nie tylko ludzi, którzy przychodzą tam na przykład w niedzielę, ale też ludzi, którzy chcą poznać to dziedzictwo i w pewnym sensie się zbliżają, myślę, do tych miejsc. Innym fajnym miejscem jest kościół w Lipnicy Murowanej, gdzie, ponieważ on jest bardzo malutki, naprawdę jest bardzo malutki kościół świętego Leonarda z XV wieku, to tam najczęściej koncerty były plenerowe. W zasadzie ostatnie wszystkie lata to były koncerty plenerowe i jest na to miejsce, ponieważ przed tym kościołem jest dąb, który ma ponad 400 lat i wygląda po prostu bajkowo na ten kościół na tle tego dębu. Można tam rozłożyć dużą scenę, przychodzi 400, 500, 600 osób z Bochni, z Krakowa, bo to są te okolice, prawda, więc z różnych części innych myślę, że też, ale tutaj mamy takie niedaleko jesteśmy położeni koło siebie, także te plenery I tam dopisywała nam zawsze pogoda, więc były bardzo, bardzo magiczne. Myślę, że dużo jest takich obiektów, które też zaskakują, których nawet ja, pracując na tym szlaku architektury drewnianej 11 lat, nie miałam na przykład świadomości, no bo jednak 250 obiektów to jest bardzo dużo i na pewno wszystkich nie znam. Myślę, że znam większość, ale nie wszystkie, także sama jestem ciekawa, czy jeszcze mnie coś tutaj zaskoczy.
No to Państwu życzymy tego, żebyście zaskakiwali samych siebie i odkrywali szlak architektury drewnianej w Małopolsce, ale też i festiwal Muzyka Zaklęta w Drewnie, który znacząco to ułatwia. Chcemy powiedzieć to głośno i dobitnie. Anna Franik jest gościem Radia Kraków Kultura. Wrócimy do rozmowy po chwili muzycznej przerwy. Radio Kraków Kultura dziś, a w naszym studiu nieodmiennie Anna Franik. Muzyka Zaklęta w Drewnie to oczywiście temat, o którym pewnie moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, ale są też inne rzeczy, którymi się zajmujesz, które są nawet nie wiem, czy na swój sposób nie bardziej interesujące, choćby z tego względu, że o Muzyce Zaklętej w Drewnie tak generalnie coś wiemy. Natomiast o inicjatywie Mam Pole już zapewne powszechnie nieco mniej. Jak to jest robić kulturę oddolnie i czym jest Mam Pole?
Po pierwsze, tworzenie takich projektów oddolnych, jak dla mnie, to jest niesamowita frajda i niesamowita satysfakcja. Przytoczę tutaj dwa takie momenty ubiegłego roku, maj, kiedy postanowiłam, że rzeczywiście zrobię te koncerty na polu. Na byłym kartoflisku, jak to znajomy określił, to bardzo mi się spodobało to określenie, dlatego że ja mam dom, stary dom po dziadku w Olkuszu, 4 kilometry od centrum, więc z jednej strony dość blisko, a z drugiej strony to jest dom w lesie. Po prostu tam jest koniec drogi. Jakbyśmy szli taką dróżką polną 20 minut, to jesteśmy na zamku w Rapsztynie. Także piękne, piękne okolice, wspaniała przyroda i to było miejsce dla mnie zawsze bardzo ważne. Jako dziecko spędzałam tam mnóstwo czasu, wakacje, weekendy, później jako nastolatka też bardzo często dziadka odwiedzałam. No i teraz to się nie zmieniło, dalej tam często przebywam i kiedyś, kiedy robiliśmy takie ognisko, była rodzina, byli przyjaciele, siedzieliśmy sobie, rozmawialiśmy, śmialiśmy się, to pomyślałam, że jest cudownie, ale czegoś mi brakuje. I po prostu brakowało mi muzyki. Puściłam sobie jakiś utwór jednej z moich przyjaciółek, która jest świetną artystką. Puściłam sobie z telefonu, ale myślę, no nie da się słuchać z telefonu takiej muzyki.
No nie da się, potwierdzamy.
Nie da się, to jest okropne. I pomyślałam, że skoro zawodowo zajmuję się organizacją koncertów, zrobiłam ich pewnie koło wtedy 150, może 200, to czemu bym nie miała dla siebie zrobić takiego koncertu, na przykład na urodziny. No i tak naprawdę tak to się zaczęło 3 lata temu, że zrobiłam taki pierwszy koncert w ogrodzie, gdzie zaprosiłam rodzinę, znajomych i ta muzyka rozbrzmiewała w ogrodzie i na polu i wszędzie w lasach. To był taki pierwszy moment, natomiast właśnie w ubiegłym roku pomyślałam, że to jest coś, co chciałabym w jakiś sposób kontynuować, ale też w pewnym sensie jakoś rozbudować. To rozbudowanie, to przede wszystkim chodziło mi o to, że poczułam takie zmęczenie ubieganiem się o dotacje różnego rodzaju. Co chwilę mamy nabory. Kiedyś ja pisałam je, nie wiem, może w listopadzie, jeden jakiś jeszcze w styczniu. Teraz do tych możliwości jest trochę więcej, a z drugiej strony jest bardzo trudno utrzymać to finansowanie. Składa się projekt, czeka się pół roku, nie wiadomo, czy robić, nie robić, jak sobie kalendarz całego roku poukładać. Na koniec się okazuje, że na przykład jest o połowę obcięta, albo go w ogóle nie ma. I pomyślałam, że ta tak zwana grantoza już mnie tak zmęczyła, że ja chcę robić na innej zasadzie te koncerty i będę się po prostu tym świetnie bawić, ale będę też robić te koncerty na zasadzie biletowania. Też zmieniłam troszeczkę miejsce, ponieważ te pierwsze koncerty takie dla rodziny były organizowane w ogrodzie. Natomiast takim fantastycznym miejscem w całym tym założeniu wiejskim, że tak powiem, jest to, że tam jest na terenie tego miejsca jest stodoła stara i za stodołą już jest pole. Kawał lasu, wielki kawał nieba, po którym szaleją ptaki. I I właśnie 20 i więcej lat temu na tym polu sadziliśmy ziemniaki. I zresztą to była jedna z moich ulubionych czynności, jak byłam dzieckiem, że mogłam wziąć motykę i z tej czarnej ziemi wydobywać te złote, złote ziemniaki, które dają życie, prawda, bo się je je i są pyszne. Więc jakby jest to takie magiczne miejsce, dające właśnie jakieś nowe życie, jakieś emocje. I teraz tymi emocjami są właśnie emocje związane z odbiorem muzyki, z kulturą, ale też ze spotkaniem, no bo u mnie jakby jakiekolwiek wydarzenia robię, to zawsze sednem jest człowiek, zawsze sednem jest to, że możemy się spotkać, że jesteśmy razem, że rozmawiamy, wymieniamy się uśmiechami, śmiejemy się i przeżywamy coś razem, o czym też później możemy rozmawiać. I te rozmowy po koncertach rzeczywiście się toczą, czasem tygodniami są wspominane różne wydarzenia. Także zaczęłam w zeszłym roku robić te koncerty na polu, odbyły się 3 takie koncerty, fantastyczne i bardzo też zróżnicowane, bo pierwszy koncert to był pianistyczny i to było takie pianino połączone z elektroniką, więc nie taka bardzo klasyczna forma, szczególnie, że oparta przede wszystkim na improwizacji. Tutaj zagrał Oskar Cenkier, rozpoczął jakby ten cykl w lipcu ubiegłego roku. W sierpniu odbył się też jeden koncert, zaprosiłam taką fantastyczną dziewczynę, Monikę Kowalczyk z Lublina, która pisze swoje teksty. Bardzo lubię te teksty, bardzo, bardzo mi odpowiadają. I gra na gitarze. Więc ten koncert był zupełnie inny, bo mieliśmy tekst i prawda, mogliśmy też o tym słowie podyskutować. A na końcu był znowu koncert instrumentalny. Zagrał Miłosz Skwirut, Grzegorz Kosowski, czyli kontrabas i gitara. Autorskie utwory Miłosza, ale też covery takich znanych różnych przebojów. Każdy koncert inny, ale każdy właśnie w otoczeniu tej trawy, tych mrówek, które czasem wchodziły gdzieś na krzesło, koników polnych, ptaków, które latały nad naszymi głowami. I pamiętam też taką niesamowitą scenę, jak był koncert Moniki Kowalczyk. I Monika oprócz gitary miała jeszcze ze sobą takie ukulele. I odłożyła tą gitarę na jeden numer. Później ją wzięła z powrotem, zaczęła grać. Ja sobie też tam podśpiewywałam pod nosem, bo niestety, albo stety, ja się nie opanowuję na koncertach. Mam ochotę śpiewać, to sobie śpiewam. No i nagle skończył się ten utwór, w momencie został przerwany. Nie wiedziałam zupełnie dlaczego. Monika trochę struchlała i się okazało, że po prostu na gryfie jej gitary siedzi taki wielki krzyżak, któremu się spodobała ta gitara i jak leżała na ziemi, na trawie w oczekiwaniu na kolejny utwór, to po prostu postanowił ją zwiedzać. Także takie zupełnie zaskakujące motywy i też jak sobie myślę o tej przestrzeni, ja lubię w pewnym sensie zamkniętą przestrzeń, bo te dźwięki inaczej się rozchodzą, też inaczej trafiają, jakoś inaczej się tego słucha, ale z drugiej strony, kiedy mamy kontakt z tym czymś takim naturalnym, pierwotnym, z naszym prawdziwym otoczeniem, prawda, las, przyroda, ptaki, te głosy, był taki moment, w którym nawet gdzieś kury zagdakały, jakiś traktor przejechał, no, dla mnie to było świetne po prostu.
Właściwie to jest zupełnie naturalne, że przecież muzyka tradycyjna była pisana głównie do wykonywania w plenerze, stąd też tak. Białe głosy i takie ich ustawienie, żeby to było nośne, a zwłaszcza w górach to już działa wyjątkowo, skutecznie. Mam pole to inicjatywa, którą właściwie można powiedzieć podjęłaś w roku ubiegłym, nie licząc swojego urodzinowego koncertu, umówmy się. A powiedz, czy masz już plany na ten rok i w ogóle, czy te koncerty są otwarte szerzej, czy robisz je tylko i wyłącznie dla swoich przyjaciół, znajomych?
Jak najbardziej są otwarte i zapraszam serdecznie każdego, kto ma ochotę w takich okolicznościach przyrody posłuchać fajnej muzyki i spotkać się z nami. Zawsze też pijemy sobie jakąś herbatkę, czasem nawet zrobimy ognisko, więc jest bardzo, bardzo tak rodzinnie i przyjacielsko. Jeśli chodzi o te plany, to sama jestem ciekawa. Mam bardzo dużo myśli i pytań, zastanawiam się i jak już wydaje mi się, że wiem, w którą stronę chciałabym pójść w tym roku, to zaraz jednak neguję to. Nie mogę się do końca zdecydować. Wynika to stąd, że tak jak mówiłam w założeniu, chciałam, żeby to były koncerty niezależne od tych dotacji, żeby były sprzedawane bilety. Z drugiej strony po tym roku wiem, że po pierwsze, ja jestem osobą, która angażuje się w bardzo różne działania, w związku z czym ten mój czas, który mogę poświęcić na Olkusz, na pole, jest w jakiś sposób ograniczony i czas, i energia. Jeśli się robi, mam takie poczucie, wydarzenia jednak biletowane, za które trzeba zapłacić, to jest tutaj dość dużo czasu trzeba poświęcić na zbudowanie tej grupy, na rozprzestrzenienie informacji, na dotarcie do jakiegoś szerszego grona odbiorców, bo czasem wiadomo, ktoś by nawet chciał, ale akurat ten termin mu nie pasuje, a jak są 3 koncerty w ciągu lata, no to nie jest też tak łatwo trafić, więc wydaje mi się, że zbudowanie tej grupy zajmie trochę czasu, a ja też nie do końca mam tyle czasu, żeby móc się tak w 100% temu poświęcić.
Jezus, czy to jest właśnie ten graniczny moment, kiedy musisz się zacząć instytucjonalizować, żeby móc coś robić oddolnie?
Nie wiem. Nie chciałabym na to w ten sposób patrzeć, że właśnie, że coś muszę. Myślę, że gdyby była taka sytuacja, że byłabym do czegoś zmuszona, to po prostu bym tego nie robiła, bo mam coś takiego, że nie zmuszam się, co uważam, że jest bardzo, bardzo dobrą właśnie jakąś granicą, że gdzieś, jeśli mi już coś nie pasuje, to po prostu tego nie robię. I wszystko to, co robię, to daje mi radość i nie pamiętam, kiedy ostatnio robiłam coś, czego bym nie chciała po prostu robić. Są oczywiście teraz różne nabory, nawet w styczniu jakieś kolejne wnioski o dotacje i w pewnym sensie myślę, że bo właśnie, bo jak to jest w życiu, że przetrwają nie najsilniejsi, tylko ci, co potrafią się też dostosować i są w jakiś sposób elastyczni, tak? Ja mam kontakt z tym funkcjonowaniem na zasadzie grantów i więc w pewnym sensie nie byłoby to dla mnie dziwne czy obce. Mogę to zrobić, mogę spróbować złożyć jakieś wnioski o dotacje i wtedy też zapewnić, na czym mi bardzo zależy, żeby zapewniać honorarium odpowiednie dla tych artystów, którzy u mnie występują. Ja nie chcę robić takich koncertów na zasadzie, słuchaj, jest fajna inicjatywa, może nie zarobisz za wiele, ale nie wiem, ja się zapromuję, ty
ale
się rozpromujesz.
Ale będziesz miał do portfolio.
Nie, po prostu nie robię takich rzeczy. Od razu mówię, jak jest i jak to wygląda. Natomiast, co jest ciekawe, kilku artystów znajomych napisała do mnie od razu, Ania, po prostu to pole wygląda tak świetnie, że ja chcę tam zagrać. Nieważne co, ja nawet nagłośnienie swoje przywiozę, wszystko zrobimy tak, żeby było super, ale ja chcę po prostu tam zagrać. Więc ma to potencjał, myślę, ogromny. I też myślę, że ten czas pandemii pokazał, jak ważne jest bycie też na świeżym powietrzu, wychodzenie, jak może być trudne to, jeśli nie możemy zrobić koncertu w zamkniętej przestrzeni. A dla mieszkańców Krakowa podejrzewam, że jest to fajna alternatywa pojechać do tego Olkusza, bo jest to niedaleko. Tak naprawdę to jest 40 kilometrów, więc w niecałą godzinę można tam dojechać. A to już są okolice Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Więc lasy, zamek w Rapsztynie. Piękne tereny na spacer, więc czemu tego nie połączyć, prawda, ze zwiedzaniem. Na przykład też centrum Olkusza, pięknie odnowiony rynek, kwiaty, woda zrobione. Teraz jest muzeum w podziemiach rynku, gdzie jest wystawa o Srebrnym Mieście, czyli właśnie Olkuszu i o też historii gwarków, którzy pracowali w tych kopalniach. Także fajne, dużo ciekawych, fajnych miejsc i w samym Olkuszu myślę, że nie ma aż tak dużo takich inicjatyw, więc widzę potencjał, tylko pytanie, na ile ja jestem w stanie go rozwinąć, dysponując tym czasem i tą energią. Nie wiem, ale tak już kilka koncertów mam w głowie, które chciałabym w lecie zrobić, tylko też muszę się zastanowić kiedy, czy to już czerwiec, czy lipiec, czy sierpień, bo tak myślę, że fajnie jest dla mnie patrzeć na przykład, jaka jest pogoda, czy mam teraz czas, czy są artyści i robimy, prawda? I możemy tam w 2-3 tygodnie zaplanować koncert. Z drugiej strony, jeśli chcę ludziom powiedzieć, słuchajcie, w ciągu lata będzie na przykład tyle koncertów i w takich datach, to oni też mogą to zaplanować, więc tu trzeba jakoś wypośrodkować.
Rozumiem, między młotem a kowadłem, ale z drugiej strony udowadniasz, że jednak można zrobić coś swojego całkowicie od zera i mam szczerą nadzieję, że nie będziesz ustawać w tych wysiłkach.
Polecam każdemu chociażby spróbować, bo myślę, że jednak samo to, że się podejmuje próbę i to do końca nie jest ważne, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. I zresztą pytanie, co to jest, co to znaczy, że nie wyszło? Jeśli zrobiliśmy koncert, na którym przyszli ludzie, którzy powiedzieli, że są pierwszy raz na przykład od roku na jakimś wydarzeniu i że bardzo im się podobało i na przykład w ogóle kupią płytę albo pójdą na inny koncert, no to czy można powiedzieć, że coś się nie udało? No chyba nie.
Na pewno nie. Wspomniałaś o jednym aspekcie pandemii, czyli wychodzeniu na zewnątrz, ale jest też drugi aspekt, który wydaje mi się tutaj zupełnie piekielnie ważny. Mianowicie to, że można się spotkać i po prostu być razem, bo chyba do tego służy wspólne przeżywanie kultury. A skoro jesteśmy przy temacie bycia razem, to myślę, że czas, żebyś powiedziała kilka słów o swoim stypendium. Dlatego, że jego ideą jest to, żebyśmy mogli jeszcze bardziej być razem.
Dokładnie. To ideą mojego stypendium jest właśnie to włączenie, bycie razem, przeżywanie wspólne i możliwość uczestnictwa w kulturze dla osób z różnymi potrzebami. Ja w ubiegłym roku napisałam stypendium do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Był taki nabór w obszarze rozwoju kadr kultury. I akurat szczęśliwie zupełnie w nowy rok czytam wyniki i tak, i spełniło się to marzenie. Dostałam roczne stypendium ministra kultury, w ramach którego będę uczyć się tworzyć audiodeskrypcje, czyli opisy audiowizualne dla osób z dysfunkcjami wzroku. Ja ostatnio coraz więcej działam w tym temacie udostępniania. W zasadzie zaczęło się od tego, że wydarzenia, które robiliśmy, to staraliśmy też się dostosować do osób z różnymi potrzebami, czy pod kątem infrastruktury, czy właśnie tych opisów, czy nawet informacji i treści, bo to jest bardzo ważne. Tak, możemy zapraszać na wydarzenie, które w jakiś sposób będzie dostosowane, a później się może okazać, że wszystkie posty, które publikujemy na Facebooku, grafiki i zdjęcia w ogóle nie są na przykład opisywane, nie ma tam tekstów alternatywnych. Nie wiadomo, co tam jest, prawda? Więc to raczej nie będzie zachęcające dla osób z różnymi potrzebami. Także ja pomyślałam, że dla mnie to jest bardzo fajna i cenna umiejętność, ponieważ nawet na swoim profilu facebookowym, bo mam też znajomych, którzy są niewidomi, tam jak wrzucam jakieś treści i zdjęcia, to też je opisuję, żeby oni też wiedzieli, prawda, o czym ja piszę, bo wyobraźmy sobie, że piszę, jaki piękny poranek, ale jest super. No i teraz co, czy ja jestem nad morzem, czy jestem w górach, czy na zdjęciu jestem ja, czy na zdjęciu jest, nie wiem, jakieś fajne zwierzę, no nic nie wiemy, prawda, więc jakby te opisy
mówisz
są
o aspektach,
super
które,
ważne.
Które dla ludzi bez dysfunkcji wzroku tak. Właściwie są zupełnie w jakiś sposób oczywiste, tak, to znaczy widzisz zdjęcie, a tymczasem okazuje się, że jest mnóstwo takich szczegółów, które być może nam widzącym umykają.
Oj, to jest właśnie niesamowite, co powiedziałeś, dlatego że jak patrzę na te różne możliwości dostosowania różnych wydarzeń, kultury, usług i tak dalej szeroko osobom z niepełnosprawnościami różnymi, to mam pewność, że to wszystkim nam będzie służyło. Że to nie jest tylko tak, że ja napiszę audiodeskrypcję i osoba, która jest niewidoma, skorzysta, dowie się, co to jest zabytek, jaki to jest zabytek, jaki to jest eksponat w muzeum, tylko nagle się okazuje, że po prostu ja opisując to, ja nagle zaczynam widzieć. I mam też taką bardzo fajną nową koleżankę z Bielska-Białej, pozdrawiam Gosię, która na osoby widzące mówi widzaki i mówi, patrzy, ale nie widzi. I rzeczywiście tak jest, że my często patrzymy, a nie widzimy, nie potrafimy różnych rzeczy dostrzegać. I byliśmy raz też z moimi znajomymi na wystawie w jednym z muzeów krakowskich i no, przeszłam sobie tą wystawę, coś zobaczyłam, coś poczytałam, ale nagle jak zaczęłam rozmawiać z Dawidem, mówię, a wiesz co, bo tutaj na tym obrazie szczegół jest taki, ale tutaj ta ręka jest większa, a tutaj ta postać jest mniejsza. I nagle ja to zupełnie zaczęłam inaczej rozumieć, zaczęłam dostrzegać inną symbolikę. No to było niesamowite, więc wierzę, że to jeśli będziemy też tą kulturę i to wszystko, co nas otacza, ten świat odbierać razem, to każdy z nas będzie tak naprawdę z tego czerpał. Każdy z nas dowie się więcej przeżyje. Poza tym to jest ogromna radość, na przykład jak się śmiejemy. Fajnie jest się pośmiać, ale jak fajnie jest się pośmiać razem, prawda? Jak druga osoba nagle wybucha taką samą salwą śmiechu, bo czuje ten sam klimat, co ty. No to jest coś, czego się nie da zastąpić. Więc każde wydarzenie, właśnie też te muzyczne wydarzenia, ten kontakt z zabytkami, z tymi niezwykłymi miejscami, w których jesteśmy, no to naprawdę jest wszystko. Także jak to połączymy i będziemy w tym razem, to nam to da na pewno więcej. Więc ja pomyślałam, że właśnie po pierwsze, że super będzie nauczyć się tworzenia tej audiodeskrypcji, ale żeby to nie było tak że nauczy się opisywać cokolwiek, co później nikomu nic nie przyniesie, albo zaraz zniknie, bo sobie ułożę jakieś rzeczy na stole, a później ten stół posprzątam i tego już nie będzie, to pomyślałam, że będę opisywać coś, co jest związane właśnie z naszą kulturą, historią. Coś, co też zachęci różne osoby do odwiedzin tego miejsca. I wybrałam Biecz. Piękne miasto o rodowodzie średniowiecznym, w których jest dużo ciekawych zabytków, muzeów, eksponatów i też miejsce, w którym odbywa się festiwal, Kromer Festiwal Biecz. Także plan mojego stypendium jest taki, aby te audiodeskrypcje dotyczące zarówno zabytków, jak i eksponatów stworzyć do lipca, żeby te audiodeskrypcje mogły służyć podczas festiwalu, żebyśmy mogli zachęcić osoby niewidome do przyjazdu i też im po prostu już gotowe teksty, gotowe nagrania już przekazać, opowiedzieć, podzielić się nimi.
Chyba wypadałoby powiedzieć, że jest mi bardzo miło z tego powodu, że chcesz zrobić to do lipca. Względy, dla których to mówię, dla niektórych z Państwa mogą być oczywiste, dla innych mniej, ale może przy tym zostańmy. Rzeczywiście, Biecz jest jedną z perełek niewątpliwych w Małopolsce. W Małopolsce, choć właściwie na granicy Podkarpacia, a więc takie rubieże, powiedziałbym, regionu. To dość ambitne wyzwanie, nie powiem, bo chyba jest co opisywać w Bieczu.
Jest dużo ciekawych miejsc, ciekawych zabytków, które myślę, że jak zacznę opisywać, to też zupełnie inaczej na nie popatrzę, co mnie bardzo cieszy. I myślę też, że fajną częścią tego stypendium, bo o tym jeszcze nie zdążyłam powiedzieć, jest to, że zaplanowałam w drugiej części roku też taki wyjazd edukacyjny dla osób widzących i niewidomych. Pojedziemy sobie razem do Biecza i będziemy właśnie zwiedzać te zabytki. Czyli to będzie też takie ukoronowanie tego stypendium i tych wysiłków. Po stworzeniu audiodeskrypcji, oczywiście podzielenie się nimi, to jest bardzo ważna część. Ja mam tutaj dobrych partnerów w tym projekcie, ponieważ moimi partnerami są zarówno gmina Biecz, jak i Bieckie Centrum Kultury, Muzeum Ziemi Bieckiej, Biblioteka Biecz, więc wszystkim tym partnerom materiały przekażę. Pewnie ukażą się na stronach. Myślę, że na festiwalu też zostaną wykorzystane. Ale żeby właśnie też zobaczyć w praktyce, jak to działa, jakie to przynosi efekty, to świetnie jest po prostu zobaczyć reakcję. Bo ja cały ten projekt będę konsultować z osobami niewidomymi, bo też nie da się tworzyć wydarzeń dostępnych, czy materiałów dostępnych, kiedy nie konsultujemy ich z osobami.
W oderwaniu od potrzeb realnych.
Tak, to, bo nierzadko się jednak niestety zdarza, że ktoś ma dobre intencje, wymyśli projekt, którym wydaje mu się ciekawy, że pomoże, ale później się okazuje, że to w ogóle się nie sprawdza, że to nie jest ta potrzeba. Więc jakby bardzo ważny jest ten stały kontakt, nie tylko przy tym efekcie końcowym, żeby się materiałem podzielić, ale żeby go tworzyć, współtworzyć. Bo osoby na przykład muszą przeczytać audiodeskrypcję, bo dla mnie może się wydawać... Zwróćmy uwagę na to, że na przykład jak piszemy tekst, to czasem dwie osoby, które widzą, i tak będą inaczej to widzieć, prawda? Każdy z nas ma trochę inną percepcję, każdy ma inne nastawienie, inną jakby taką precyzję. Pamiętam też jeden z opisów audiodeskrypcji, który kiedyś czytałam, dotyczący Barbakanu, bo robię takie projekty dotyczące digitalizacji zabytków UNESCO i tam też są właśnie audiodeskrypcje. I okazało się, że właśnie w tej audiodeskrypcji o Barbakanie było napisane, że jedne z drzwi są po prawej stronie. I ja mówię, nie, one są po lewej, nie, one są po prawej. Mówię, ale to zależy, czy jesteś w środku Barbakanu, czy na zewnątrz. Więc tutaj naprawdę to jest czasem trudne, żeby to dobrze opisać. A co dopiero, jeśli jeszcze ktoś jest osobą niewidomą i ma jeszcze inną tą percepcję i inaczej się porusza w przestrzeni. Więc te konsultacje cały czas muszą być. Także napiszę teksty, później zrobimy taki wyjazd edukacyjny i będę działać dalej, bo po to jest to stypendium, żeby nie tylko coś zrealizować i się nauczyć, ale żeby dalej to móc wykorzystywać w pracy.
Wspaniale, wyjazd edukacyjny i jednocześnie integracyjny, czyli znowu słowo razem.
Tak.
Anna Franik. Aniu, bardzo ci dziękuję za to, że byłaś gościnią studia Radia Kraków Kultura. Trzymam kciuki za wszystkie twoje inicjatywy. No i oczywiście spotkamy się, rozumiem, najdalej latem.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi ogromnie miło podzielić się tymi wszystkimi przemyśleniami najdalej latem, tak? Na pewnie różnych wydarzeniach, bo zapraszam i na Mam Pole, i na inne wydarzenia, które będę robić, a ja też będę obserwować pilnie Radio Kraków, które ma takie ciekawe propozycje audycji i też nierzadko tutaj wychwytuje coś fajnego dla siebie. Także znowu taka wzajemna korzyść.
Bardzo dziękuję. No i liczę oczywiście, że wpadniesz do nas jeszcze zanim ruszysz ze swoimi inicjatywami, żeby o nich opowiedzieć, co dokładnie przygotowałaś.
Będzie
Anna Franik była gościnią Radia Kraków Kultura. Dziękuję.
Dziękuję, do zobaczenia.